Łapać złodzieja. Zwykle najgłośniej krzyczą ci, którzy chcą od siebie odwrócić uwagę, bo właśnie coś ukradli. Klasyczne odwracanie kota ogonem, także wciskanie kitu. To metody, którymi posługuje się nie od dziś Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość, które w ostatnim czasie oskarża wszystkich wokół o prorosyjskość i sympatyzowanie z Władimirem Putinem. Jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość wychwala pod niebiosa swój geopolityczny zmysł, przekonując, że gdy wszyscy w Polsce, w Europie, na świecie byli ślepi i głusi na neoimperialne zapędy władcy Kremla, to właśnie Prawo i Sprawiedliwość zwracało na to wszystkim uwagę.
Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę.
Tyle, że w tych dwóch opowieściach właściwie nic do siebie nie pasuje i nic się z niczym nie klei. Ale po kolei. Narracja numer jeden. Prawo i Sprawiedliwość oskarża wszystkich swoich politycznych przeciwników, konkurentów, wrogów o prorosyjskość. Oczywiście główny atak propagandowy jest wymierzony w szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Były premier jest przedstawiany między innymi na pasku wiadomości jako ten, który tkwił w objęciach rosyjskiej bestii. TVP do znudzenia przypomina zdjęcia Donalda Tuska z Władimirem Putinem podczas jego wizyty w Polsce w 2009 roku. Wreszcie Marzena Nykiel, szefowa portalu wpolityce.pl, przekonuje, że Donald Tusk trzymał sztamę ze zbrodniarzem z Kremla. Prawo i Sprawiedliwość wraca także do katastrofy smoleńskiej. Zaczęło się od publicystów sympatyzujących z obozem władzy, którzy w tygodniku sieci zadali retoryczne pytanie, czy ktoś teraz ma jeszcze jakieś wątpliwości, że Władimir Putin byłby zdolny do przygotowania zamachu na polskiego prezydenta. Potem przekonywali, że właśnie teraz otworzyło się okienko możliwości, by tę sprawę do końca wyjaśnić. Wtóruje im sam prezes Jarosław Kaczyński, który w ostatnim czasie udzielił wielu wywiadów. W każdym z nich wraca do smoleńskiej sprawy i mówi wręcz wprost, że jest przekonany, że w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku miał miejsce zamach. Twierdzi, że jako osoba poszkodowana miał dostęp zarówno do akt prokuratorskich, jak i do raportu z prac podkomisji Antoniego Macierewicza i te wszystkie ustalenia zarówno śledczych, jak i członków podkomisji składają się w klarowny, jasny obraz tego, co stało się 12 lat temu. Świat będzie się musiał zmierzyć z ustaleniami podkomisji Antoniego Macierewicza. Tak mówi prezes Kaczyński i twierdzi, że te dokumenty staną się wkrótce już przedmiotem publicznej debaty. Będą też podjęte przez Prawo i Sprawiedliwość kolejne działania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Tuż obok narracji o zamachu, z której PiS zrezygnował jakiś czas temu, a teraz właśnie do niej na bazie wojny w Ukrainie wraca, pojawia się także inna narracja pod tytułem Operacja Praworządność. I znów mamy tutaj publicystów wiszących u klamki obozu rządzącego, którzy twierdzą, że oskarżenia Brukseli pod adresem rządu Prawa i Sprawiedliwości dotyczące łamania praworządności i naruszania standardów demokratycznych były, uwaga, operacją Rosji, prowadzoną przez agenturę rosyjską i osoby sympatyzujące, zaprzyjaźnione z Władimirem Putinem. Chodziło o to, żeby skompromitować nasz kraj na arenie międzynarodowej, żeby pozbawić Polskę wiarygodności, żeby uczynić się z naszego państwa kraj, który nie zasługuje na ochronę, na obronę, na wsparcie w sytuacji zagrożenia bądź ataku. Miano doprowadzić do międzynarodowej izolacji Polski, a żeby przykryć cele tego niecnego planu, no to nazwano to przewrotnie putinizacją i oskarżono o łamanie praworządności właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz pana prezydenta Andrzeja Dudę. Tymczasem dziwnym trafem Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnich 6 lat prowadziło taką politykę, która niewątpliwie była witana z uznaniem właśnie na Kremlu. No to po kolei. Dziwnym trafem to Prawo i Sprawiedliwość. Od wielu lat trzyma sztamę z Wiktorem Orbanem. Z kolei Wiktor Orban trzyma sztamę z Władimirem Putinem. Węgierski premier sprawuje władzę od 2010 roku, a od 2011 w swojej polityce zagranicznej realizuje tak zwane otwarcie na wschód, czyli de facto otwarcie na Rosję. Rosja zresztą pokrywa 85% węgierskiego zapotrzebowania na gaz. W dodatku ten gaz jest Węgrom sprzedawany poniżej cen rynkowych. Korzystają węgierscy obywatele, węgierscy oligarchowie i tym samym węgierski premier. To jest deal, którego Viktor Orban z pewnością się nie wyrzeknie. Na Kremlu gościł jeszcze na początku lutego, kiedy przy granicy z Ukrainą stała 100-tysięczna armia rosyjska. Zresztą w ciągu ostatnich 13 lat Viktor Orban widział się z Władimirem Putinem 12 razy, natomiast na szczeblu szefów dyplomacji tych spotkań było jeszcze więcej, bo około 20. Tymczasem w ogóle rząd Prawa i Sprawiedliwości nie reaguje na oskarżenia, które Viktor Orban pod naszym adresem publicznie miota, mówiąc, że Rosja była prowokowana, w tym także przez Polskę, bo to Warszawa chciała przesunięcia granic NATO na wschód. Po drugie, to Prawo i Sprawiedliwość przyjaźni się z politykami europejskimi, którzy są uznawani za polityków niedemokratycznych, za to prorosyjskich, na przykład Matteo Salvini.
Żeby zobaczyć, co twój przyjaciel Putin zrobił. Co osoba, którą określa pan jako swojego przyjaciela.
Czy Marie Le Pen? To Prawo i Sprawiedliwość organizowało tak zwany szczyt warszawski z tymi politykami. To Marie Le Pen była przyjmowana w Warszawie jak nieprzymierzająca głowa państwa francuskiego, mimo że właśnie w Warszawie raczyła powiedzieć, że Ukraina leży w rosyjskiej strefie wpływów. Jakoś nikogo z Prawa i Sprawiedliwości to szczególnie nie zbulwersowało. Potem Mateusz Morawiecki pojechał na szczyt, na spotkanie tychże polityków do Madrytu na 3 tygodnie przed inwazją Rosji na Ukrainę, bo to była końcówka stycznia 2022 roku. A przecież od listopada zeszłego roku rząd Prawa i Sprawiedliwości doskonale wiedział, bo te informacje przekazał wywiad amerykański naszemu rządowi, że Rosja szykuje się na wojnę z Ukrainą. To Prawu i Sprawiedliwości nie przeszkadzało, absolutnie nie przeszkadzało, żeby spotykać się z politykami, którzy albo byli finansowani przez państwo rosyjskie, albo wiszą u klamki Władimira Putina. Wręcz przeciwnie, uznano ich za sojuszników w procesie zmieniania Unii Europejskiej. Mateusz Morawiecki przekonywał, że z tymi politykami doprowadzi do renesansu Europy. A o co naprawdę chodzi? Ano o to, żeby zdezintegrować, a może nawet unicestwić Unię Europejską, doprowadzić do jej rozkładu i rozpadu, albo przynajmniej do reintegracji, to znaczy, żeby cofnęła się w swoim rozwoju. Komu to służy? Oczywiście Moskwie. Moskwa jest silna wobec państwa francuskiego, hiszpańskiego czy polskiego, kiedy występują one osobno. Dlatego Moskwa chciałaby stosunków bilateralnych, bo Moskwa wobec Unii Europejskiej jest po prostu słabiutka. To Prawo i Sprawiedliwość przez cały okres prezydentury Donalda Trumpa było Donaldem Trumpem zachwycone. Mimo że ten amerykański prezydent uchodził za pożytecznego idiotę Władimira Putina, niewykluczone zresztą, że został wybrany na urząd dzięki akcji dezinformacyjnej prowadzonej przez rosyjskie trolle, boty i służby specjalne. To Prawo i Sprawiedliwość nie mogło się długo pogodzić ze zwycięstwem Joe'ego Bidena. To Prawo i Sprawiedliwość szło na wojnę z Amerykanami jeszcze w grudniu zeszłego roku, chodzi oczywiście o Lex TVN, chociaż przypomnę, doskonale już wiedziano, że szykuje się wojna za naszą wschodnią granicą. To Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie lata schładzało nasze relacje z Ukrainą. Warszawa kłóciła się z Kijowem wyłącznie o politykę historyczną. UPA, Wołyń, Siepacze, Bandery. To były te tematy, które pojawiały się na linii Kijów-Warszawa. Warszawa przestała być za to rzeczniczką Kijowa w Unii Europejskiej czy w NATO. To zmieniło się dopiero w ostatnim czasie, po 24 lutego. I wreszcie na koniec to Prawo i Sprawiedliwość wprowadza w naszym kraju te rozwiązania, które wcześniej zostały wprowadzone najpierw w Rosji, a potem na Węgrzech. Dwa przykłady. Kiedy Rosja występowała ostatnio z Rady Europy, czyli de facto wypowiadała Europejską Konwencję Praw Człowieka, to Polski Trybunał Konstytucyjny w tym samym dniu właśnie na wniosek polskiego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry stwierdzał, że jeden z artykułów tejże konwencji, ten dotyczący niezależnego sądownictwa, jest, kuriozalna sprawa, niezgodny z polską ustawą zasadniczą. Ostatnio Solidarna Polska złożyła także w Sejmie projekt ustawy o finansowaniu organizacji pozarządowych i dziwnym trafem te rozwiązania proponowane przez Zbigniewa Ziobrę są zbieżne z tym, co wcześniej wprowadzono w Rosji w 2012 roku i na Węgrzech w 2017. Prawo i Sprawiedliwość niemalże od zawsze ma antyrosyjskie hasła na sztandarach. Tylko na sztandarach, tylko w retoryce. Tymczasem realizuje w swojej polityce intencjonalnie lub nie interesy Kremla. Gdybyśmy spojrzeli na wiele działań Prawa i Sprawiedliwości przed 24 lutego i zadali sobie proste pytanie, komu one przyniosły korzyść, to zwykle odpowiedź byłaby jedna – Moskwie. Kończąc ten wątek, można powiedzieć żartobliwie, choć sprawa jest śmiertelnie poważna, bo dotyczy polskiej racji stanu. Nie ma przypadków, są tylko znaki.